będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witamy się z Państwem w poradach pedagoga i psychologa. Witam bardzo, bardzo serdecznie. Witam gościa mojego. Jest dzisiaj pani Wiara Małdziewa z Katedry Bałkanistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witam bardzo, bardzo serdecznie.
Dziękuję również.
Miałyśmy takie 2 miesiące przerwy, prawda? Nie udało nam się wcześniej spotkać, no ale jesteśmy już teraz w studio i chcemy Państwu zaproponować dzisiaj taki temat. Właściwie chcemy odpowiedzieć na pytanie, czy każda literatura o Panu Bogu i o Chrystusie jest literaturą chrześcijańską. To właśnie nad tym się będziemy zastanawiać, a tak ogólnie, pani profesor, co mogłaby pani odpowiedzieć?
Jeśli mam krótko odpowiedzieć, to oczywiście odpowiedź brzmi nie. I kiedy przypatrujemy się tak półką w księgarniach, widzimy, że we wszelkich ostatnimi czasy pełno jest książek, w których mówi się o Bogu, Jezusie Chrystusie i tym istotniejsze staje się pytanie właśnie, jak rozeznać, czy...
Tak, tak, właśnie, bo rzeczywiście tej literatury jest sporo i nawet jak się wertuje niektóre książki, żeby się na szybko jakoś tak zorientować, czy to jest godna czytania, poznania, pozycja, no to właśnie przewijają się te treści o świętych, o Bogu, o Maryi, o Panu Jezusie, czasami wręcz jakby tak dokładnie, tak, jest mowa o tych postaciach, ale jest problem, jest pewien problem, o którym mam nadzieję, że pani profesor dzisiaj zechce mówić i zechce nam po prostu wyjaśnić pewne kwestie, które być może sprawią, że staniemy się takimi bardziej czujnymi, bardziej uważnymi słuchaczami. Bardzo proszę. Może w takim razie zechce nam pani powiedzieć, że ta literatura, na którą właśnie tą uważność powinniśmy taką w sposób szczególny skupić, co to za literatura i jak można ją najkrócej scharakteryzować, pani profesor?
Tak, no oczywiście obok poważnych prac teologów i pisarzy chrześcijańskich na półkach odnajdujemy dzieła, które najczęściej właśnie odnoszą się do Boga, Chrystusa i tak dalej, mówią o tym, ale najczęściej należą do nurtu neognozy, można tak ogólnie powiedzieć.
Neognozy. To może ja w takim razie jeszcze też wejdę w słowo, ponieważ bardzo bym prosiła, żeby pani profesor zechciała naszym słuchaczom wyjaśnić, czym właściwie jest gnoza, tak żebyśmy po prostu mogli to poczuć, tak? Gnoza i ta neognoza ewentualnie, tak pani profesor? Bardzo proszę.
Tak, no, gnoza to jest słowo, które pochodzi od greckiego gnosy, czyli wiedza. I ogólnie i tak ahistorycznie, bez względu na okres, w którym się pojawia, ten nurt gnozy jest charakteryzowany jako właśnie wiedza o boskich tajemnicach, za pomocą której człowiek się zbawia. Zakłada gnoza, że, tak mówię w uproszczeniu oczywiście, że ta boskość, o której ma nabyć wiedzy, jest w nim ukryta. W nim ukryta i problem zbawienia jest tylko, polega na tym, żeby wydobyć tę boskość.
Czyli, jakoś
uświadomić
ją
sobie.
W każdym z nas, pani profesor, jest jakby ten zaczyn, tak, czy tam pierwiastek tej boskości w rozumieniu tej gnozy i poprzez nabytą wiedzę my jesteśmy w stanie
sobie uświadomić, wydobyć to z siebie, tak? Przy czym to nawet nie jest pierwiastek, tylko jest właśnie cała boskość. Boskość i zdolność do jej wydobycia, do takiego obudzenia i zaktualizowania.
I my poprzez...
I tylko na tym polega nasze wyzwolenie, zbawienie.
Tak. Czyli poprzez właśnie wydobycie tej boskości z siebie sam człowiek jest w stanie się zbawić, tak?
Tak, tak.
Dobrze, dziękuję bardzo. Czyli mamy gnoza, a neognoza?
No, takim mianem neognozy nazywane, określane są wszystkie współczesne takie dzieła, w których właśnie, które wychodzą od takich, z takich założeń i takie założenia głoszą. Przy czym dla nas tutaj ciekawa jest tak można powiedzieć chrystianizująca neognoza, czyli taka, która właśnie i pod względem języka, i pod względem gatunków literackich odwołuje się cały czas, odwołuje się do Pisma Świętego, do doktryny i tradycji chrześcijańskiej. Z nich czerpie motywy, środki językowe i tak dalej. I dlatego właśnie łatwo można się tam, no, mówiąc kolokwialnie, dać nabrać.
Pogubić można się. A jak w tym wszystkim ma się New Age?
New Age też ma swoją odmianę chrystianizującą właśnie, bo New Age zalicza się do neognozy i ma taką swoją odmianę. I właśnie taka odmiana na przykład jest, ja miałam możliwość obserwować, jak New Age wchodzi na przykład w Polsce i gdzie jest mocny katolicyzm i w Bułgarii, gdzie chrześcijaństwo nie jest tak mocne. I właśnie widzę, jak na gruncie polskim jak najbardziej właśnie ta neognoza New Age próbuje wejść przez swoją odmianę chrystianizującą, czyli zwieść
czytelnika po prostu.
Czytelnika nieuważnego. Aha.
Rozumiem. Jeżeli użyła pani profesor słowa zwieść, to znaczy, że pewne treści są w jakiś sposób zakamuflowane, tak rozumiem, i że czytając tę literaturę, która zwie się chrześcijańską, a w istocie nią nie jest, że te treści mogą być tak niewyraźnie zauważalne.
Może, znaczy one są przede wszystkim, są ubrane w szaty literatury chrześcijańskiej, w szaty chrześcijańskie, tak, językowe. Czyli to jest ta leksyka, te nazwiska, te nazwy, te miejsca i tak dalej. A trudno, jeśli mówić, że trudne do zauważenia, to bardziej bym powiedziała, dlatego że my jesteśmy nieuważnymi czytelnikami i na ogół na przykład poddajemy się fabule albo tak jak jest na przykład u Coela czy u Dana Browna, albo też nie zauważamy
intencji autora.
Tak, ale który tkwi na przykład w powiązaniu między treściami poszczególnymi. Ja będę chciała w następnych może audycjach pokazać szczegółowo, jakie to są mechanizmy, gdzie mamy być uważni czytając. Tak. Natomiast tutaj ogólnie można powiedzieć, że pobieżna obserwacja tej literatury pokazuje, że właśnie, z depozytu wiary zapożycza się fragmentarycznie. Cytaty z Pisma Świętego są wyjęte z kontekstu. Więc ogólnie powstaje wrażenie, że to jest coś, co jest znane, nam znajome, co jest chrześcijańskie, a tymczasem w istocie swojej takim nie jest. Też bardzo istotne są tutaj gatunki literackie i w tej chrystianizującej neognozie spotykamy i apokalipsy i można powiedzieć coś na kształt ksiąg prorockich. Pełno jest tam proroctw, ewangelie, takie różne na kształt ewangelii apokryficznych, więc to też stwarza wrażenia znajomości, bliskości, uswojenia. No i oczywiście powtarzające się treści, tak. I to są takie, że Jezus jest człowiekiem oświeconym, nauczycielem, ale podobnym, nie różniącym się niczym od Buddy, Kryszny, Mahometa. Ogólnie Bóg jest jeden, ale ma różne imiona. To jest jedno z podstawowych założeń. Albo Jezus przyniósł ludziom dobrą nowinę, że wszyscy są dziećmi Boga Ojca, a zatem wszyscy będą zbawieni automatycznie. Albo droga do poznania Boga prowadzi przez doświadczenie uczuciowe i odrzucenie racjonalnego myślenia. Na przykład Paco Rabanne w swoich dziełach twierdzi, że umysł to szatan. Czyli i to, co bardzo przemawia do potocznego myślenia. My bardzo chętnie chcielibyśmy na podstawie uczuć wszystko, o wszystkim wnioskować, bo użycie rozumu jest nieco trudniejsze. Albo, że w zbawieniu człowiek nie potrzebuje żadnego pośrednictwa właśnie. Starczy pomoc oświeconego nauczyciela i tutaj Chrystus nie jest niczym więcej i tak dalej. To są takie powtarzające się
elementy w tej treści, tak?
Tak.
I co jeszcze? Co jeszcze jest właśnie jakby takim charakterystycznym przejawem obecnym w tej literaturze niechrześcijańskiej?
No właśnie bardzo w związku z tym, że potrzebny jest oświecony nauczyciel, pozostaje i to, że jest i warto na to zwracać uwagę, że w tych dziełach w odróżnieniu od prawdziwie chrześcijańskiej literatury jest specyficzny obraz autora i czytelnika. Autor na ogół przedstawia się, on musi się uwiarygodnić przed czytelnikiem. I na ogół przedstawia się jako taki człowiek, jako chrześcijanin, bardzo często jako katolik. I tutaj mamy przykłady Paco Rabanne czy Daniela Quinna. Albo jako ponadwyznaniowy, lecz życzliwy chrześcijaństwu znawca wszystkich religii. I tutaj takim przykładem cudownym jest Satya Sai Baba, który ma dużo zwolenników, czy Bhagavan Sri Rajneesh Osho. I bardzo często autorzy legitymują się mistycznymi przeżyciami. Wszyscy
doświadczyli sami
tego. Tak, wszyscy ci, których wymieniłam właśnie, tak opowiadają o swoich objawieniach, wizjach i tak dalej. I to wszystko ma na celu przekonać czytelnika, że ten autor ma prawo do posługiwania się treściami biblijnymi i doktrynalnymi, że ma prawo interpretować ich treści. Mm-hmm. Tak, bo jest w jakiejś zażyłości z bóstwem szczególnym. Mm-hmm. A jednocześnie czytelnikowi tak jakby wmawia się przekonanie, że on jest zdolny, a wręcz też powołany do przyswajania sobie tych interpretacji. I tu nie potrzeba i on nie musi mieć nic więcej, jak tylko codzienne doświadczenie. To mu w zupełności wystarczy. I poza tym nie musi poddawać tych treści jakby osądowi zdrowego rozsądku. Wystarczy, że coś poczuł, doświadczył i tak dalej.
Czyli z jednej strony uwiarygodnienie się jako autora tych przekazywanych treści, a z drugiej strony pokazanie, że taka dobra relacja w odbiorze również jest tego odbiorcy, tego czytelnika, który właściwie poprzez przeżycie danego dnia nabywa nowych doświadczeń i jest w stanie, pani profesor, wzmacniać w sobie tą boskość, no tak?
Wydobywać z siebie to. Osho wręcz mówi, że to wszystko polega na tym, żeby odkryć w sobie Boga. No,
więc odkrywa, więc tak. No właśnie, no to może teraz przejdźmy do przykładu, bo ja również czytałam swego czasu pewną pozycję, jedną i drugą, takich polecanych książek. I teraz, może bardziej jeszcze wcześniej, kilka lat temu, była taka moda na niektóre publikacje. To nie chodzi o to, proszę Państwa, żeby reklamować, a wręcz przeciwnie. My chcemy tylko pokazać, ta audycja porad pedagoga i psychologa jest też po to, żebyście Państwo słuchając uwrażliwiali swoje dzieci. Żebyście umieli pokazać tak, dlaczego ta literatura, po którą dzieci czy młodzież sięga, jest literaturą niechrześcijańską. Takie jest założenie naszego spotkania dzisiejszego. Ale dlatego chcemy jakby pokazać na konkretnym przykładzie tego autora Coelho, Paulo Coelho, który odwołuje się przecież do świętości, odwołuje się do Matki Bożej też, prawda?
Tak. I ja właśnie słyszałam, że od osoby bardzo mocno religijnej i takiej, można powiedzieć, kościelnej, którą raz zostałam z książką Coelho i mówię, no pani Mario, co pani czyta? Mhm. A ona mówi, Ależ przecież to jest książka katolicka. Mhm. Ja się pytam, a skąd pani to wnioskuje, że to jest książka katolicka? Ona mi mówi, no przecież tam jest o Matce Bożej.
Mhm, no właśnie.
I teraz właśnie.
I co teraz? Czyli jeżeli jest coś napisane o Matce Bożej, znaczy, że to jest książka katolicka.
Tak, ale teraz popatrzmy, że to nie wystarcza, że jest o Matce Bożej, tylko co z tekstu wynika. Czyli
no właśnie.
Kim jest Matka Boża na przykład. Mhm. W tej swojej powieści Na brzegu rzeki Piedry usiadłam i płakałam na przykład. Coelho wręcz wprost pisze, zaczyna od tego, że Matka Boża była zwyczajną kobietą i miała zresztą więcej dzieci, co jest już niezgodne z treścią naszej wiary, że pogląd o poczęciu Jezusa w łonie dziewicy tłumaczy się tym, iż Maria dała początek nowemu rozumieniu łaski, czyli nie było rzeczywistego poczęcia, tylko to jest tylko symbol. I ona sama jest postacią symboliczną, o ile tylko pokazuje jakiś początek łaski. Potem nowego rozumienia łaski i potem dalej ciągnie autor tak. Razem z nią zaczyna się zupełnie nowa epoka. Ona jest wybranką wszechświata, ziemia, czyli mamy utożsamienie z pogańską boginią ziemi. Dalej pisze, że ona jest kobiecym obliczem Boga. To wszystko jest tak dalekie od chrześcijańskiej wiary, że naprawdę trzeba być mocno nieuważnym czytelnikiem, przepraszam, ale żeby tego jakoś nie zauważyć. Dalej pisze, że ta kobieta i wymienia bogini, wielka matka, Izys, żydowska Szenoach, Zofia, pani niewolnica, obecna jest we wszystkich religiach świata. Czyli to nie jest Maria, dziewica, matka Jezusa Chrystusa, Teotokos, tylko to jest jakaś tam symboliczna kobieta, która pod różnymi nazwami jest obecna w każdej religii, że akurat i kończy na tym, że akurat trzeba dokonać wyboru tylko, którą chce się wyznawać, którą z tych postaci symbolicznych, i on, ponieważ urodził się w katolickiej rodzinie, najłatwiej jest mu wyznawać Marię, a nie tam Izys.
Czyli wiąże się z danym miejscem, z tradycjami pewnymi i dlatego kwestia, wybiera tą tradycję.
Pisze na przykład, że gdyby się urodził w Indiach, to mógłby wyznawać jakieś inne imię, jakiś inny symbol.
Zanim pani profesor zacznie analizować może dalsze kwestie tego zagadnienia, aż się tak prosi, takie pytanie w tym momencie. Skoro tak jest, to dlaczego tak się dzieje, że te książki, ta literatura no jest czymś, co właściwie, do czego ludzie tak się zbliżają, tak często czytają? Co tak nas zachęca?
Akurat w przypadku Coelha i może Dana Browna też jest. Bardzo ciekawe są fabuły. Mhm. Pociąga nas ta akcja. Mhm. Akcja. I my czytamy, tylko śledzimy, co się dzieje, tak jakbyśmy oglądali film. Mhm. I co teraz się stanie, na przykład w tej rzece Piedry. Tam jest główną postacią jest kleryk, który oczywiście opuszcza seminarium dla miłości. Mhm. I jest tak, i co teraz się stanie? Opuści, nie opuści seminarium? Mhm. Będzie z tą panienką? Nie będzie. Mhm. I przy tym nie zauważamy, bardzo chętnie ślizgamy się po powierzchni, po akcji i nie zauważamy, jakie treści są tam nam przemycane, które dotyczą doktryny oczywiście i naszej wiary w stopniu jak największym.
Więc włączamy naszą uważność, naszą czujność jeszcze coraz bardziej, coraz mocniej, pani profesor. No i zachęciłabym do dalszego analizowania tych przemycanych treści, tak, tutaj, w jaki sposób te kwestie Boże są przedstawiane w tej literaturze.
No na przykład bardzo jest takie symptomatyczne miejsce znalazłam w Pielgrzymie, gdzie mówi się o demonie, że również jest aniołem, ale jest to potęga oswobodzona. No więc i my, tak czy owak, musimy z tą potęgą wejść w jakieś relacje. I jakie relacje tutaj autor proponuje? Mówi tak. Jeśli poddamy go egzorcyzmom, tracimy wszystko, co dobre, a czego mógł nas nauczyć, ponieważ doskonale zna świat i ludzi. To demon jest tym, który doskonale zna świat i ludzi.
I mógłby nas wiele nauczyć, tak? Tak. Z tego wynika.
Tak. Mhm. Jeżeli jednak ulegniemy fascynacji jego mową, zawładnie nami i zniechęci do dobrej walki. No to tutaj można by powiedzieć, że z tym moglibyśmy się zgodzić. Ale... No ale też oczywiście niezupełnie. No to, ale co dalej? Mimo wszystko, ciągnie dalej Coelho, jedynym sposobem poznania naszego posłańca jest pozyskanie jego przyjaźni.
I mamy proszę teraz to sobie się
tak, z demonem.
Tak?
Proszę zestawić to teraz ze wszystkimi radami mistrzów duchowych od zarania chrześcijaństwa. Mm-hmm. Proszę to zestawić z tym, co pisze katechizm na ten temat. To jest...
Dobrze, ja bym teraz przywołała po prostu jedno zdanie ojca dyrektora tego Radia Mądremu. Dość, pani profesor. I teraz już zaprosimy radiosłuchaczy do włączenia się może do tej audycji, bo no, czas już wskazuje, że właśnie na to teraz powinnyśmy się zdecydować. Ja przypomnę numery telefonów dla słuchających nas, słuchaczy z Polski Północnej telefonujących. Jest to numer 56 655 2355, a dla telefonujących z południa Polski 56 655 2356. Przypomnę, że w studio jest ze mną pani profesor, doktor habilitowana Wiara Małdziewa z UMK z Torunia. I mamy już pierwszego radiosłuchacza. Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Andrzej z parafii Więcburg.
Witamy pana.
Tak, jeżeli dobrze zrozumiałem, to gościem tego programu jest pani profesor, jak zapamiętałem, która się specjalizuje w dziedzinie bałkanistyki, tak?
Tak, Katedra Bałkanistyki UMK.
Aha, bo tak, no nie kryję troszeczkę... Czuję się zagubiony, ponieważ nie bardzo jakoś mogę tutaj właściwie skojarzyć i uchwycić. No, ta dziedzina, powiedzmy, naukowa, bałkanistyka, o której właściwie nic nie wiem, no chciałbym prosić może o jakieś takie przybliżenie. Czy jeśli tak, to jaki to właśnie ta dziedzina nauki ma ewentualnie związek z tematyką, o której jest mowa, bo tutaj słyszę, że są rozważane takie kwestie bardziej, no powiedziałbym, dogmatyczno-teologiczne, jak chodzi o tutaj omawianą literaturę z dziedziny New Age. To jeśli można bym...
Dobrze, to tak króciutko. Dobrze, panie Andrzej.
Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy panu. Bardzo proszę, panie profesor. No.
Niezależnie od tego, jakimi językami się języku z nas to zajmuje, to on musi mieć pewne umiejętności w analizowaniu tekstów w ogóle. Czyli zajmować się, mieć pewną wiedzę na temat analizy treści i analizy formy językowej. I tutaj akurat w moim przypadku takim drugim nurtem moich badań semantycznych, oprócz badań w zakresie konkretnych języków, tekstów napisanych w konkretnych językach, są też teksty duchowości, tak? I jako filolog, który zajmuje się semantyką, jestem równie dobrze uprawniona do zajmowania się, do analizowania tych tekstów, jak każdy filolog, niezależnie od filologii, jakiej uprawia. Dodatkowo rzecz jasna, potrzebna jest dobra znajomość doktryny chrześcijańskiej, którą staram się nabywać i powiększać.
Dziękuję bardzo za to wyjaśnienie. Mamy drugi telefon, bardzo proszę. Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Witam, Józef. Józef.
Miło nam.
Województwo Polskie. Ja mam takie pytanie, dlatego że widzę, że pani profesor, witam też pani profesor oczywiście, że pani profesor jest tutaj takim ekspertem, jeśli chodzi o sprawy też i maryjności. I mam takie pytanie. Jak to jest, że Maryja, wszyscy o tym wiemy, została poślubiona Józefowi, następnie Józef nie oddalił Maryi ze względu na to, że miał nad nią jak gdyby trzymać tą opiekę, którą miał, jako małżonek i nie dał jej listu rozwodowego. A z drugiej strony Maryja jest uznawana za pannę. Czyli czy ona jest panną, czy ona jest mężatką. Także tutaj
panie Józefie, pytanie jest... Panie Józefie, ja poproszę panią Wiarę, żeby krótko jakoś mogła panu odpowiedzieć, ale myślę, że to zagadnienie, które pan w tej chwili poruszył, jest zagadnieniem bardziej na katechezę i prosiłabym z tym pytaniem się właśnie do ojców zwrócić, bo my dzisiaj zupełnie jakby pokazujemy rzeczywiście cechy literatury niechrześcijańskiej i dlatego też byłam mowa o Matce Bożej. Ale pani profesor, może pani nie wiem, z dwa, trzy zdania panu Józefowi chce dopowiedzieć.
Cóż ja powiem, oczywiście kieruję do katechizmu i do tego, co jest należy do podstawowych treści naszej wiary, a mianowicie, że Maria jest dziewicą i pozostała, ale też zupełnie po ludzku bym panu zwróciła uwagę na to, że małżeństwo nie sprowadza się tylko do współżycia cielesnego, więc i dzisiaj mamy małżeństwa, w których ludzie są sobie poślubieni, dbają o siebie i mimo to podejmują ślub na przykład czystości, życia w czystości. Mhm. Tutaj takim przykładem bardzo znanym i dobrym jest małżeństwo Jacques'a i Raisy Maritain, Francuzów, francuskiego filozofa, neotomisty i jego żony, którzy byli wspaniałym małżeństwem, gromadzili wokół siebie bardzo dużo ludzi i szukających wiary i im w tej drodze pomagali, a podjęli właśnie taki ślub. Złożyli na samym początku.
Tak. Mhm. Myślę, pani profesor, że będziemy kończyć naszą audycję. Nie wiem, czy wyczerpałyśmy to zagadnienie do końca i pewnie jakiś taki niedosyt jeszcze w naszych słuchaczach też się pojawił. Ale cóż, pani profesor sama powiedziała, że w następnych naszych audycjach będziemy bardziej wchodzić w przykłady, tak?
Tak, i w same mechanizmy, jak to... Żeby uczulić, gdzie to się dzieje i jak.
Więc proszę Państwa, ta audycja była poświęcona dla Państwa, dla rodziców, dla wychowawców, dla osób dorosłych, dla pedagogów, wychowawców, ale tak jak powiedziałam, naprawdę bardzo ważne jest, żebyście Państwo te umiejętności, tę wiedzę, no, którą dzisiaj pani profesor tutaj przekazała, zechcieli włączyć do procesu wychowawczego i do rozmowy z dziećmi na temat tej literatury, o której dzisiaj była mowa. Tak, pani profesor?
No.
Zatem zachęcamy do tego, życzymy wszystkiego dobrego. Jeszcze mamy telefon jeden, tak? Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus, Maria Józef, Przedziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam, kochana pani Małgosiu.
Witam
pani
ojca.
Profesor. Bardzo dziękuję za tą interesującą bardzo audycję. Jeżeli to bym tylko powiedział tyle. Rzeczywiście jest totalne zamieszanie i to jakieś, ja mówię, jest zamieszanie w ogóle odnośnie tak myślenia, bym powiedział, jakiejś takiej filozofii właściwej życia. I tu gdzieś są też takie, powiedziałbym, błędy szerzone odnośnie naszej wiary w literaturze. Ja też spotykałem się, nie będę mówił autorów, jakich tam, jak się ludzie zachwycali, przychodzili, ach ten, taki dobry, a to New Age, by się okazywało. Nawet i w teologii są te zamieszania, prawda? To widzimy, żyjemy w takich czasach zamętu. to widać właściwie no widać i w sztuce to widać, prawda? W teologii moralnej też widać. Widać, ale widać bardzo mocno właśnie ten New Age też. To, co pani profesor mówiła, ja przed powstaniem radia tak bardzo zetknąłem się z tym z Niemczech. Mówię, nawet myślałem, żeby jakieś książki na ten temat przetłumaczyć, ale tak mi radzili, dajmy spokój, mówmy pozytywnie naukę katolicką i wtedy jakoś tego, no, dałem sobie spokój. Powiedziałbym jedno, trzeba bardzo uważać, co się kupuje. Kiedyś dostałem książkę od pani, nie wiem, z jakiegoś kraju, przyjechała do Polski i kupiła książkę nawet w księgarni katolickiej. Przysłała mi tę książkę z zakreślonymi tekstami, w ogóle bardzo błędnymi, bardzo wprowadzającymi zamęt, i to była książka dla młodzieży. Trzeba uważać, bo to, że nawet w księgarni katolickiej, jeżeli będzie, nie znaczy, że tam na przykład ten sprowadzający sprawdził, czy ona jest sprawdzona, prawda? Trzeba uważać, tak bym powiedział.
Często ojcze też ta fabuła może wprowadzać w błąd czytelnika,
ale
prawda?
Są. Mm. Jest to zamieszanie i bardzo dziękuję za zwrócenie nam uwagi na to. Można być uprowadzony, można później po prostu później wchodzi się w jakieś tam jakieś sekty, w jakieś niezdrowe, powiedziałbym, wspólnoty, czy tak, ma się jakąś taką wiarę nie w Pana Boga, nie w Boga Jezusa Chrystusa, nie w Pana Jezusa, prawda? Także trzeba, bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi na to. Tak.
Dziękujemy ojcze.
Ja tylko tak ogólnie, bo się tak. Bardzo, no to jest temat delikatny, tak powiedział. Trzeba być czuwać. Pan Jezus powiedział, czuwajcie. Mm-hmm. Czuwajcie, prawda?
A my chcemy być też uważni bardzo mocno
tak.
w tym zagadnieniu.
Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy ojcze.
Wszystkiego dobrego jeszcze. Bardzo wielkie dzięki za to.
Dziękujemy bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze. Dziewica.